Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Już ponad 2 200 000 ludzi uciekło przed wojną z Ukrainy do Polski. Niektórzy z nich wymagają opieki lekarskiej.
Kto wie, co będzie za tydzień, za miesiąc, ale jesteśmy w gotowości, przyjmujemy tych pacjentów, udzielamy im pomocy.
Na początek naszego programu o tym, jak wygląda ta opieka, a także o możliwości zatrudniania w polskich placówkach medycznych lekarzy z Ukrainy.
Temat wojny przykrył temat pandemii. Choć spada systematycznie liczba nowych zakażeń, to jednak zagrożenie istnieje. Wiele osób dalej walczy z powikłaniami pokowidowymi.
To, co widujemy w ostatnim czasie, co jest nowym zjawiskiem, to zwiększenie częstotliwości napadów padaczkowych u osób, które zakażone są wirusem.
Poradni NeuroCOVID w Poznaniu przy ulicy Przybyszewskiego przybywa pacjentów. Powiemy, jakie objawy zgłaszają.
Będzie także w naszym programie o nowatorskich operacjach w szpitalu ortopedycznym w Poznaniu. Początki były zaskakujące.
Paradoksalnie cały proces zaczął się, może zabrzmi troszkę to dziwnie, ale w takim śmietniku na implanty.
W efekcie dwojgu pacjentom wszczepiono opracowane przez poznańskich lekarzy implanty, które są lepsze od dotychczasowych. Dlaczego, to wyjaśnimy w naszym programie.
A na koniec będziemy przestrzegać przed kleszczami.
No jeżeli mamy teraz sezon wiosenny i wiemy, że kleszcze są aktywne i że bywamy już na świeżym powietrzu w terenach zielonych, a po czymś takim następuje jakieś takie załamanie zdrowia, to zawsze powinno nas zastanowić.
Zaczyna się sezon na kleszcze, a to oznacza niebezpieczeństwo boreliozy. Więcej o tej chorobie w naszym magazynie. Zapraszamy.
Na zdrowie.
Wojna na Ukrainie sprawiła, że coraz więcej pacjentów z Ukrainy jest leczonych także w wielkopolskich szpitalach. Trafiają do placówek, często wyczerpani wielogodzinną podróżą i stresem.
Ale do wielkopolskich placówek zgłasza się także coraz więcej medyków z Ukrainy, którzy tu starają się o pracę. Barierą jest język polski, ale szpitale i przychodnie robią wszystko, by pomóc lekarzom i pielęgniarkom w zatrudnieniu.
Na zdrowie.
Pani Katia przyjechała do Poznania do znajomych z rocznym synem. W jej miejscowości na Ukrainie było jeszcze spokojnie, ale bała się o dziecko. Przyjechałam, kiedy zaczęła się wojna. Po kilku dniach od przyjazdu zaczęła się źle czuć. Bolały mnie nerki, miałam wysoką temperaturę. Do szpitala przewieźli mnie znajomi. Ukrainka trafiła do miejskiego szpitala imienia Strusia w Poznaniu. Tam też leży starszy mężczyzna z Ukrainy z zapaleniem płuc. Przyjechałam z Kijowa 28 lutego. Po kilku dniach pojawiła się temperatura i duszność. 7 marca trafiłem do szpitala. Teraz już czuję się lepiej. Jestem w Polsce pierwszy raz.
Kto wie, co będzie za tydzień, za miesiąc? Ale jesteśmy w gotowości, przyjmujemy tych pacjentów, udzielamy im pomocy.
Ordynator oddziału wewnętrznego w szpitalu imienia Strusia w Poznaniu, dr Marcin Żytkiewicz, mówi, że to ucieczka z Ukrainy mogła się przyczynić do wystąpienia tych chorób u pacjentów.
Nerwowy okres, wysiłek, uciążliwości podróży, stres, to sprzyja tego typu chorobom.
Uchodźcy z Ukrainy są w szpitalu leczeni tak samo jak pozostali pacjenci, bezpłatnie.
Te dokumenty, które mają, to dla nas wystarczą.
Wicedyrektor szpitala Mariusz Stawiński.
Od pierwszego dnia już żeśmy wydali dyspozycję, że dla tych pacjentów po prostu realizujemy takie leczenie jak dla naszych pacjentów.
I miejsca są dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy, także dla poznaniaków.
Szpital funkcjonuje jak sprzed czasów pandemii. Średnio tych łóżek wolnych staramy się 10-15% trzymać. I to właśnie na taki wypadek.
Szpital jest gotowy przejąć także pacjentów z Ukrainy, jeżeli tam placówki nie będą już w stanie działać. Ordynator kardiochirurgii w poznańskim szpitalu, dr Paweł Bugajski.
Jeśli będzie taka potrzeba, to nie ma w tym zakresie najmniejszych wątpliwości.
Myśmy tutaj już też w pierwszych dniach tego nieszczęścia złożyli dodatkowe zamówienia na właśnie sprzęt potrzebny dla leczenia pacjentów wielourazowych. To są różnego rodzaju stabilizatory do stabilizacji kości, różnego rodzaju urządzenia, które pomagają w rehabilitacji. Mamy na terenie szpitala centrum urazowe, no więc jeżeli tych pacjentów będzie znacznie więcej, to tego sprzętu musimy mieć też więcej.
Na razie z Poznania do Lwowa pojechał transport darów, by lekarze miejscowego szpitala nadal mogli wykonywać operacje kardiochirurgiczne. Poznańskich lekarzy poprosił o to profesor Lubomir Kułek.
Prowadzi jeden z największych oddziałów kardiochirurgicznych na Ukrainie. Pan profesor, nasz przyjaciel, honorowy członek Klubu Kardiochirurgów Polskich, jest w tej chwili w ciężkiej opresji. Brakuje mu dosłownie wszystkiego. W ciągu dnia operuje pacjentów, a nocą pilnuje ulic swojego ukochanego miasta. Rzeczy, które tam pojechały, są rzeczami niewielkimi, ale drogimi. Oczekujemy oczywiście, że to wpłynie na zwiększenie jego możliwości operacyjnych.
A medycy z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, już szukają pracy w Wielkopolsce. Do największej przychodni specjalistycznej w Poznaniu, POSUM, zgłosiło się ponad 60 osób. To odpowiedź na ogłoszenie placówki, mówi dyrektor POSUM Konrad Zaradny.
To są lekarze, lekarki, pielęgniarki z różnych specjalizacji, z różnym doświadczeniem, z różnym poziomem znajomości języka polskiego. To są pediatrzy, którzy do nas się zgłosili, których wiemy, że dzisiaj na polskim rynku jest bardzo niewielu lub praktycznie w ogóle ich nie ma. Są osoby, które pracowały w zakresie endokrynologicznym, są gastroenterolodzy, są różne specjalizacje, więc ten wachlarz osób, który się do nas zgłosił, jest bardzo szeroki, od osób młodych do osób starszych.
Po wybuchu wojny na Ukrainie na mocy specustawy zatrudnienie takich osób w Polsce jest łatwiejsze. Nadal warunkiem jest znajomość języka polskiego, dlatego na razie medycy zostaną skierowani na bezpłatne kursy językowe.
Będziemy spotykać się z tymi osobami, rozmawiać z tego względu, że nie tylko język jest oczywiście pewną barierą wejścia. Będziemy kierować te osoby też na bezpłatne kursy języka polskiego, natomiast znajomość całego systemu i obsługi, poruszania się z nim, współpracy z pacjentem, on się trochę różni od tego, co jest na Ukrainie. Także będziemy starać się nawiązywać tą współpracę z tymi osobami. Na początku prawdopodobnie oferować im pracę jako asystent lekarza, aby oni mogli w tym czasie się douczyć polskiego i jednocześnie poznać lepiej nasz system. Natomiast chcemy im pomóc, żeby jak najszybciej mieli źródło dochodu, źródło utrzymania i jednocześnie dać im stabilne miejsce pracy, bo wiemy, że to jest bardzo istotne dla osób, które dzisiaj do nas przybywają. Nie zbieraliśmy informacji, z jakich rejonów Ukrainy są. Zbieraliśmy przede wszystkim te dane, które będą nam niezbędne i potrzebne w celu ich zatrudnienia, czyli właśnie znajomość języka polskiego, lata doświadczenia, specjalizacja i tak dalej.
POSUM część osób chce włączyć do swojego zespołu i zatrudnić na razie jako asystentów lekarza, by dać im czas na naukę języka. Natomiast kontakty do pozostałych osób chętnych do pracy w Poznaniu przychodnia przekaże innym placówkom medycznym.
Koronawirus. Raport.
Temat wojny w Ukrainie zdominował informacje w mediach. Na dalekim miejscu są dopiero raporty o pandemii. Czy zatem już się kończy? Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od jutra nie trzeba będzie nosić maseczek. Obowiązek zasłaniania twarzy będzie tylko w placówkach medycznych.
Od jutra zostanie też zniesiona izolacja i kwarantanna po pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa oraz kwarantanna po powrocie z zagranicy. A od 1 kwietnia na bezpłatne testy w kierunku COVID będzie kierował lekarz.
Koniec obostrzeń pandemicznych to jedno, ale wirusolodzy są ostrożni w mówieniu o końcu pandemii. Pamiętają o niej ci, którzy przeszli COVID i cierpią na powikłania pokovidowe. I właśnie o tym teraz rozmawiam z neurologiem profesorem Sławomirem Michalakiem ze Szpitala Klinicznego przy ulicy Przybyszewskiego w Poznaniu, gdzie od prawie roku działa poradnia NeuroCOVID.
Poradnia funkcjonuje cały czas w tym samym trybie i przyjmuje nowych pacjentów, a jednocześnie zgłaszają się do nas pacjenci, którzy przychodzą na wizyty kontrolne. To już niekiedy jest trzecia i czwarta wizyta kontrolna, dzięki czemu mamy wgląd nie tylko w to, jak zmienia się to spektrum objawów związane z kolejnymi falami pandemii, objawów ze strony układu nerwowego oczywiście, ale też widzimy, jakie są efekty naszego postępowania.
To może właśnie zaczniemy od tego, jak zmieniają się te objawy.
Widzimy tutaj rzeczywiście pewną taką ewolucję, taką grupą objawów, które dostrzegaliśmy szczególnie w pierwszej fali, to były objawy związane z udarem mózgu niedokrwiennym. I nie chcę przez to powiedzieć, że takich po-covidowych, tak to nazwijmy, albo związanych z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 udarów mózgu nie ma w tej chwili. One są oczywiście, ale jest ich na pewno mniej niż to było na samym początku pandemii. Objawy związane z uszkodzeniami czy podrażnieniem nerwów obwodowych wydają się być teraz rzadsze. To, co widujemy w ostatnim czasie, co jest pewnym nowym zjawiskiem, to zwiększenie częstotliwości napadów padaczkowych u osób, które zakażone są wirusem i hospitalizowane są w tej fazie ostrej zakażenia. Przemijająca globalna amnezja to jest nazwa pewnego stanu, który polega na tym, że pacjent traci pamięć, gdyby użyć języka informatycznego, operacyjną, a zatem bieżącą pamięć. Mhm. Jest to osoba, która jest przytomna, porusza się, mówi, ale zadaje ciągle to samo pytanie. Gdzie ja jestem, co ja tu robię? I tak przez kilka godzin. Po kilku godzinach ten stan ustępuje całkowicie, pamięć wraca. Takie zjawisko my znamy z przeszłości i oczywiście w praktyce neurologicznej obserwowaliśmy je, ale bardzo rzadko. Natomiast obecnie częstotliwość takiego problemu wzrosła kilkakrotnie. Jest to nie tylko nasza obserwacja, ale także koledzy z Niemiec zauważyli kilkukrotny wzrost częstotliwości tej globalnej amnezji. Są już publikacje na ten temat. Cały czas aktualne są zaburzenia węchu, zaburzenia smaku, chociaż to raczej podzwonne tych pierwszych fal pandemii. W ostatnich falach jako nowe objawy one się nie pojawiały, ale pacjenci ciągle z tymi problemami do nas się zgłaszają. I zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji uwagi, uczucie senności. To są takie objawy, które utrzymują się wraz z bólami głowy, bólami mięśni.
Jeżeli chodzi o wiek pacjentów, którzy mają właśnie te objawy typu padaczka, amnezja.
Raczej osoby w wieku średnim, czyli tak między 50 a 60 rokiem życia, ale także osoby w wieku podeszłym, czyli po 70. Te kłopoty nie dotyczą młodszych.
Mówił pan o tym, że już przychodzą też pacjenci na wizyty kontrolne. Jak państwo oceniają tę rehabilitację, którą państwo prowadzą w tej poradni?
Wydaje się, że efekty naszych działań są dość zadowalające. Skuteczność naszą można ocenić na 80%, czyli około 80% chorych zgłasza poprawę, czy to w zakresie powrotu węchu, smaku, ograniczeń związanych z pamięcią.
Jak długo powinna minimalnie trwać taka rehabilitacja?
Pół roku zakładamy takiego minimalnego czasu leczenia.
Jak pan przypuszcza, co przed nami? Z jednej strony jest decyzja o zniesieniu obostrzeń od poniedziałku, z drugiej strony napływ ludności ukraińskiej, gdzie jest niski poziom wyszczepienia. Powinniśmy być zaniepokojeni?
Rzeczywiście takie są plany, ale one mogą ulec też zmianie. Widzimy to po zmianie decyzji u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech. Po wstępnych planach złagodzenia jednak zdecydowano o tym, żeby utrzymać pewne obostrzenia. Wydaje się, że w naszym przypadku rozsądnym byłoby też tak zrobić. Wiadomo, że jesteśmy chętni do tego, żeby pomagać naszym wschodnim sąsiadom, tym z Ukrainy, w ich trudnej sytuacji i to nie podlega dyskusji, ale oczywiście napływ ludności, szczególnie właśnie takiej, która nie jest zaszczepiona, stwarza konieczność tego, żeby te środki bezpieczeństwa utrzymać. I zresztą każdy z nas indywidualnie, niezależnie od zaleceń ogólnych, przecież ma prawo do tego, żeby się chronić.
Na zdrowie! Magazyn Na zdrowie.
To była żmudna i czasochłonna praca, ale się udało. Lekarze ze szpitala imienia Wiktora Degi w Poznaniu wszczepili dwojgu pacjentom opracowane przez siebie endoprotezy stawu biodrowego.
Wyprodukowała je polska firma z Białegostoku. Po wielu testach wykonanych przez lekarzy wspólnie z inżynierami, implanty są bardziej trwałe i lepiej łączą się z kością.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
To była jedna pani i jeden pan.
Mówi dr Łukasz Łapaj, który kierował zespołem pracującym nad nowym sztucznym stawem.
Pacjenci już opuścili nasz oddział, czują się dobrze, kontynuują rehabilitację. To byli tacy, można powiedzieć, typowi pacjenci ze zmianami zwyrodnieniowymi biodra, których mamy w Polsce bardzo dużo i jest to duży problem. Stąd niestety kolejki w wielu szpitalach, oczekiwania na ten zabieg. To są wyroby medyczne, które inne firmy oferują. Także tutaj niestety nie jesteśmy jacyś super przełomowi i oryginalni. Ale z drugiej strony produkcja czy mikroprocesora, czy samochodu to jest temat bardzo skomplikowany, którego w Polsce się nie realizuje. No i podobnie było z implantami typu endoprotezy dotychczas. Z jednej strony wydaje się, że to jest kawałek metalu i plastiku, który wstawiamy pacjentom w miejsce zniszczonego stawu biodrowego, ale to są urządzenia, które muszą działać przez bardzo długi okres, muszą spełniać bardzo wyśrubowane normy i ich produkcja musi przebiegać pod bardzo rygorystycznymi warunkami technologicznymi, muszą spełniać szereg norm bezpieczeństwa.
Prace nad nowym implantem zaczęły się od poszukiwania przez lekarzy odpowiedzi na pytanie, dlaczego sztuczne stawy u niektórych pacjentów się nie przyjmują i trzeba je po pewnym czasie wymieniać.
Paradoksalnie cały proces zaczął się, może zabrzmi troszkę to dziwnie, ale w takim śmietniku na implanty. Wiele lat temu, gdy zatrudniłem się w klinice ortopedii w Poznaniu, zacząłem interesować się tym, jak to się dzieje, że endoprotezy stawów czasami się zużywają, że one czasami nie działają tak, jak powinny i zaczęliśmy te implanty, które czasami z powodów różnych musimy pacjentom usunąć, zbierać. Zbieraliśmy te implanty wspólnie z Instytutem Obróbki Plastycznej w Poznaniu, prowadziliśmy badania na temat tego, jak one się zużywają, co tam nie działa. Jednocześnie mogliśmy bardzo dokładnie poznać różne aspekty technologiczne tego, jakie rozwiązania techniczne działają, jakie rozwiązania techniczne są problematyczne. Wyniki tych badań myśmy przedstawiali na wielu różnych konferencjach, publikowaliśmy w różnych czasopismach fachowych i myślę, że mieliśmy całkiem przyzwoity poziom tych badań. Utrzymaliśmy całkiem sporo różnych nagród na kongresach zagranicznych oraz w Polsce. I ta zdobyta wiedza zachęciła nas do tego, żeby skontaktować się z białostocką firmą.
To ta firma wyprodukowała implant.
Jest to firma polska, firma rodzinna, która działa na rynku równo 40 lat. I ta firma oferowała różnego rodzaju implanty medyczne, które służą do leczenia złamań. One są wykonane z metalu, ale ich technologia produkcji jest zdecydowanie prostsza. Współpracując z tą firmą rozwijaliśmy produkcję endoprotezy wspólnej.
To było wiele miesięcy żmudnych testów.
Tego rodzaju wyrób jest dużym przeskokiem technologicznym dla firmy, bo to tak jakby zamienić produkcję rowerów właśnie na produkcję samochodów. Musieliśmy wspólnie każdy najmniejszy element tego implantu przeanalizować. Wyglądało to w ten sposób, że najpierw wszystkie detale były projektowane komputerowo, co bardzo ułatwiało nam pracę ze względu na dzielącą nas odległość. Mogliśmy na bieżąco wszystkie rysunki i modele komputerowe sobie oglądać i pewne rzeczy poustalać. Następnie produkowaliśmy prototypy. Te prototypy były testowane następnie w laboratoriach odpowiednich w Polsce i za granicą, żeby spełniały wszystkie normy bezpieczeństwa. Potem znowu były przez nas oceniane i dopiero gdy wszystkie mordercze testy zostały wykonane, to te endoprotezy już uzyskały odpowiednie dokumenty potwierdzające ich jakość i można było je stosować u pacjentów. To się wydaje, że opracowaliśmy rysunek, wykonaliśmy detal i to zostało wszczepione. Nie do końca jest to tak prosta sprawa. Taka endoproteza, żeby dobrze działała, musi umożliwić kości przyrośnięcie do niej. To wymaga od nas sprawdzenia dokładności i sposobu jej wykonania, nawet na takim wręcz nanopoziomie z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej, gdzie musieliśmy najmniejsze detale powierzchni zobaczyć, czy ona jest wykonana w taki sposób, jakbyśmy tego oczekiwali, żeby zapewniła możliwość przyrośnięcia kości i wieloletniego funkcjonowania. Także ten proces obejmował naprawdę szeroki wachlarz współpracy od oglądania takich naprawdę najmniejszych detali pod mikroskopem elektronowym, aż po opracowanie rzeczy takich, które wykonuje się w obróbce metali, gdzie już inżynierowie specjalizujący się w tym odpowiadali za takie rzeczy jak kuźnia, obróbka skrawaniem i inne aspekty, także można powiedzieć duża przygoda inżynieryjna.
Proteza jest bardziej trwała niż te do tej pory wszczepiane pacjentom.
Dzięki temu, że mieliśmy duże doświadczenie z analizy tego, co jest już na rynku od iluś lat, mogliśmy uczyć się na błędach innych producentów. Pozwoliło nam to na dopracowanie kształtów tych implantów tak, żeby one nam sprawiały jak najmniej problemów przy implantacji. Po drugie, nasze implanty mają odpowiednio obrobioną powierzchnię właśnie dzięki tej kontroli, nawet na poziomie takim nano, w ten sposób, że umożliwia on zdecydowanie lepsze przyrośnięcie implantu do kości. I po trzecie, stosujemy też takie materiały, które udało nam się tak wyselekcjonować, że powinny one mieć trwałość co najmniej porównywalną z wiodącymi wyrobami innych producentów światowych. Te protezy są tak naprawdę dostępne komercyjnie w tej chwili normalnie na rynku, zupełnie od niedawna, a więc one, można powiedzieć, biją się o rynek z wyrobami firm zagranicznych, wielkich koncernów medycznych. Natomiast tutaj ze względu na to, że producent jest z Polski i że koszty badawcze rozwojowe były zdecydowanie niższe, a one stanowią normalnie bardzo duże obciążenie dla producenta, to ta proteza ma tak naprawdę konkurencyjną cenę względem tego, co oferują inni producenci.
Co oznacza, że mogą konkurować z zagranicznymi protezami, które do tej pory wszczepiano pacjentom.
Mamy nadzieję, że nasze polskie produkty będą służyły pacjentom w wielu krajach na świecie.
A lekarze ze szpitala imienia Degi już pracują nad kolejnymi implantami, między innymi dla młodych, aktywnych pacjentów i dla tych, którzy implanty muszą mieć zaprojektowane indywidualnie ze względu na nietypową deformację czy ubytek kości.
Magazyn na zdrowie.
Zaczyna się sezon na kleszcze. O tej porze przestrzegamy przed boreliozą. W Polsce każdego roku na boreliozę choruje od kilkunastu do 20 tysięcy osób, choć szacuje się, że w rzeczywistości zakaża się dwa razy więcej.
Nierzadko zdarza się, że zarażona osoba bardzo długo nie wie o swojej chorobie, ponieważ borelioza może przez lata nie dawać żadnych objawów. Nieleczona choroba prowadzi zaś do wyniszczających długotrwałych powikłań, w tym zapalenia stawów, zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia wsierdzia, porażenia nerwu twarzowego.
O choroba! Jak to się leczy?
Rafał Reinfus, prezes Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę, gościem magazynu. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Panie prezesie, sezon na kleszcze już się rozpoczął, lada moment.
Tak, już kilka stopni na plusie oznacza aktywność życiową kleszczy i niestety pierwsze spotkania nas, ludzi, ale też naszych czworonogów z kleszczami można się spodziewać na terenach zielonych.
Stowarzyszenie zajmuje się popularyzowaniem wiedzy na różne choroby, które przenoszą kleszcze. Jak to wyglądało w Pana przypadku?
Ja byłem chory spory czas temu, to już mija ponad dekada od mojej historii. Choć oczywiście temat dla nikogo nie jest zamknięty, bo tu trzeba sobie od razu powiedzieć, przechorowanie boreliozy nie daje nam odporności w żadnym stopniu. Także niestety narażeni jesteśmy cały czas na kontakt z tą chorobą i na zachorowanie ponowne. O tym warto pamiętać. Złapałem kleszcza na terenach rekreacyjnych, pod miastem, na przejażdżce rowerowej, w weekend majowy, wiosną, w takim typowym sezonie kleszczowym. Nawet się nie zorientowałem, że przywiozłem na sobie dwa ukąszenia tak naprawdę. Nie zarejestrowałem tego, rozdrapałem te ukąszenia. Te miejsca nie chciały się goić, na szczęście, bo dzięki temu zauważyłem w ogóle, że coś takiego miało miejsce. I to jest przypadek dosyć typowy. Kleszcza na skórze bardzo łatwo jest przeoczyć, bardzo łatwo jest nie zauważyć, że byliśmy pokąsani. A objawy mogą się rozwijać w następnych dniach, mogą przejść relatywnie niezauważone. Możemy się z tematem, że tak powiem, boleśnie spotkać tygodnie lub miesiące później. Tak trochę było w moim przypadku. Ja później sobie przypomniałem, że kleszcza owszem miałem i w poprzednim sezonie i od tamtego czasu tak naprawdę miałem pewne epizody niepokojącego samopoczucia, które już wtedy powinny mnie zastanawiać. A to, co mnie spotkało w tenże weekend majowy, to była tylko taka dokładka od kleszcza, która spowodowała pełny wybuch choroby.
Proszę powiedzieć, ta diagnoza u Pana jak długo trwała i jak to wygląda przeciętnie? Przypomina nam się, że kiedyś nas ukąsił kleszcz, coś tam było, być może nawet był rumień, który powinien już niepokoić, ale zazwyczaj wiele osób przez wiele lat ma tę chorobę w sobie i nie wie o tym.
Tak, pamiętajmy o tym, że mamy takie ciągnące się narażenie przez całe życie tak naprawdę w naszej strefie klimatycznej i wiele osób może być kąsanych, może być chorych, nie mieć świadomości tego, a na przykład kolejne ukąszenie kleszcza wywołuje pełny obraz choroby, z którym pacjent udaje się do lekarza. A niestety przy całym takim relatywnym zaniedbaniu jeszcze świadomości tej choroby najczęściej bywamy uwrażliwiani, czy lekarze również najczęściej zwracają uwagę na pierwsze symptomy choroby, które pacjent mógł przegapić tak naprawdę w zeszłym sezonie, dwa lata temu, trzy lata temu, a to, co się dzieje teraz, może być konsekwencją właśnie takiego nałożenia się kolejnego zakażenia na to, co już u pacjenta było. Borelioza na początku nie boli i jest bardzo łatwa do przegapienia, do przechodzenia, tak jak to było trochę w moim przypadku.
Powiedzmy właśnie, jakie tak, są te pierwsze objawy, to czego nie można przegapić. Na pewno ten rumień. Co dalej?
Rumień, jeśli wystąpi i jeśli go zauważymy, bo to nie jest wcale tak oczywiste, to również można przegapić. No i jest wielu pacjentów, którzy albo sobie nie przypominają, albo nie mają w historii choroby rumienia i to jest pierwsza zasadzka. To, że zmiany skórnej nie było, jeszcze niczego nie wyklucza, bo można było ją po prostu przegapić. Albo mogła być na tyle niecharakterystyczna, że wzięta, nie wiem, za uczulenie, za ukąszenie pająka i tak dalej, to też nie są sytuacje rzadkie. Natomiast to, co powinno nas zawsze zastanawiać, to są objawy takie pseudoinfekcyjne, na które wszyscy jesteśmy trochę uwrażliwieni od dwóch lat pandemii COVID. No tutaj jest dokładnie podobnie, tylko że w przypadku boreliozy chorób odkleszczowych tutaj istotny jest czynnik ten sprawczy, to narażenie na ukąszenie kleszcza. No jeżeli mamy teraz sezon wiosenny i wiemy, że kleszcze są aktywne i że bywamy już na świeżym powietrzu w terenach zielonych, a po czymś takim następuje jakieś takie załamanie zdrowia w stronę objawów infekcyjnych, no i tutaj czysto nazywa się to objawem takim, czy stanem pseudogrypowym, to jest rozbicie, bóle w kościach, łamanie w kościach, tak zwane jakieś bóle głowy, stany podgorączkowe, choć nie zawsze. Coś takiego, co sugeruje nam przeziębienie, czy chorobę wirusową, czy jakąś właśnie pseudogrypę, a tym stanem nie jest, to zawsze powinno nas zastanowić, jeśli gdzieś jest, czy tygodnie wcześniej aktywność fizyczna, która mogła, aktywność na terenach zielonych, która mogła nas narażać na kontakt z kleszczem. To zawsze powinno nas zastanawiać, jeśli coś takiego się dzieje, to trzeba udać się do lekarza.
Te dalsze już objawy takie bardziej neurologiczne są, prawda, które jeszcze bardziej powinny nas zaniepokoić. Jakieś zamglenie świadomości, zaniki pamięci, otępienie. Tutaj te już objawy pokazują, że choroba zaczyna coraz bardziej ogarniać ciało.
To również we wczesnej boreliozie może dochodzić już do pierwszych symptomów neurologicznych. No tutaj pierwsze mogą być gdzieś tam bóle głowy, jakieś takie zaburzenia czucia. No tutaj trzeba sobie powiedzieć, im wcześniej wykryta choroba, tym lepsze jest rokowanie, tym łatwiejsze jest leczenie. No i tym lepsza po prostu szansa na to, że wrócimy do pełni zdrowia bez konieczności kłopotliwych, długotrwałych często interwencji medycznych.
A więcej o boreliozie na stronie stowarzyszenia www.borelioza.org. To wszystko teraz. Dziękujemy za uwagę.
Nasz program można odsłuchać także w internecie. Odsyłamy do audycji zamieszczonych na stronie www.radiopoznan.fm.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.